Na antenie Radia Wrocław Kasia Kowalska. Dobry wieczór. Raz jeszcze mówimy w naszym studiu. Dziś Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
I Aleksander Marek Skorupa, Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór.
Szanowni panowie, kilka dni temu media informowały m.in. o zarobkach pana prezydenta Romana Szałemeja, który przez pół roku w szpitalu w Wałbrzychu miał zarobić kilkaset tysięcy złotych. Tak sobie pomyślałem, że to jest dobry pretekst i punkt wyjścia do tego, by w ogóle porozmawiać o zarobkach lekarzy. Czy lekarze panów zdaniem, jakkolwiek by to populistycznie w pewnym sensie nie zabrzmiało, zarabiają dużo, mało, wystarczająco, Andrzej Kilianek?
Zależy jak, od czego specjalista, można powiedzieć, bo mamy dziedziny, w których te zarobki są ogromne, których nasi lekarze, chociażby z Wrocławia, z którymi mam przyjemność, bo to są naprawdę fachowcy, pracować, jeżdżą samochodami wartymi po kilka milionów złotych, także zarabiają naprawdę dużo. Z ciekawostek, które już tutaj kiedyś powiedziałem, przy wypłacie dodatku covidowego lekarz, który zajmował się pacjentem covidowym, nasz rekordzista, korzystał z systemu dodatków, zarabiał 97 tysięcy złotych miesięcznie. Także zarobki są różne, bo lekarz może zarabiać 20, a może zarabiać, jak widzimy, 97 tysięcy złotych. Także to małe pieniądze nie są, ale porównując do krajów Unii Europejskiej, chociażby naszych sąsiadów z Niemiec, to wyobrażam sobie, że to są kwoty, które może są niewystarczające, chociaż trudno mi to przechodzi przez usta. Natomiast ta sytuacja, którą mamy odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to najczęściej podnoszone były głosy raczej wynagrodzeń lekarzy rezydentów, czyli tych, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, można powiedzieć, bo to już jest kilka tysięcy złotych, po prostu zarobki przeciętne, tak?
Aleksander Marek Skorupa, pan śledzi ten odcinek od wielu, wielu lat. Też widzi pan, jak te zarobki się zmieniają. Może w ogóle nie ma o czym mówić. Może to jest tak, że lekarz to jest akurat taka dziedzina, ludzie, którzy ratują życie, że powinni zarabiać po prostu dużo.
Ja na końcu wypowiedzi może pewne porównanie podam, ale prawdą jest, że nazwijmy specjaliści wysokiej klasy, a tu pan jeszcze powiedział w niektórych może dziedzinach medycyny, ja wiem, że wielu zarabia około miliona rocznie lub plus. Nie? Ja myślę, że tutaj statystyka, jaką byśmy chcieli obejrzeć, żeby mieć obraz rzeczywisty, no to myślę, że pity nazwijmy, bo proszę zauważyć, że często jest tak, że lekarze mają kilka źródeł pracy i to trudno obserwować. Natomiast zawsze się mówiło, że powiedzmy etatowy personel medyczny, szczególnie młodszy, no jest w sytuacji niedowartościowanej, a jeszcze w kontekście tego, co pan powiedział o tych możliwościach zagranicznych wyjazdów w tej chwili bez problemu, no to wiadomo, że podnoszą ten element, bo to warunkuje ich decyzje osobiste. A oczywiście jeszcze obecna sytuacja, czyli nazwijmy COVID i te stany, na pewno jeszcze poprawiają jakby wartość lekarzy na rynku, nie? Czyli no to są takie naturalne procesy, nie?
Roman Szałemej, którego zarobkom się przyjrzałem, zarobił w pół roku 400 tysięcy, mniej więcej. Dostał, w ramach tej kwoty dostał nagrodę za 35 lat pracy, to jest 85 tysięcy brutto, bo mówimy o kwotach brutto. Gdy tę kwotę odejmiemy od tej kwoty 400 tysięcy, wychodzi nam 315 tysięcy, podzielimy to na 6, bo chodzi o pół roku, to mamy 52 500 zł brutto, ale to są pieniądze z tym dodatkiem covidowym, czyli pensja pomnożona razy 2. Gdyby nie dodatek covidowy, to nam wychodzi 26 500 zł. Jako że pracował i chyba nadal, nawet na pewno nadal pracuje w tym szpitalu w Wałbrzychu na etacie, no to netto jest mniej więcej 17 tysięcy. Więc z jednej strony mamy publikacje mówiące o tym, oczywiście to jest sprzedane, że w taki oto sposób, że pan prezydent zarobił 400 tysięcy, ale z drugiej, gdy faktycznie spojrzymy na te liczby, no to ktoś...
I rozbierzemy jakby
tak,
na detale.
Tak, rozbierzemy to na detale, czyli pan prezydent Roman Szołomej, który ma też, o ile się dobrze orientuje, dwie specjalizacje i chyba trzecią w drodze, po 35 latach pracy bez dodatku covidowego zarabia 17 tysięcy netto jako kardiolog i do niedawna chyba szef SOR-u. Więc to też jest tak, że z jednej strony lekarze mówi się o takich kwotach, ale z drugiej strony no każdy przypadek jest inny, indywidualny.
Ja myślę, że jako lekarz Roman Szołomej miał bardzo duży dorobek i był bardzo cenionym specjalistą. Natomiast akurat go rekomendowałem na prezydenta. Uważam, że jest wybitnym prezydentem. I tylko
może dlatego łączy te dwie funkcje.
Miałbym wątpliwość, jak te rzeczy może udawać mu się pogodzić, ale no znam również takie osoby jak profesor Witkiewicz. To są naprawdę ludzie, którzy potrafią te rzeczy i nikt na przykład nie zarzuci dyrektorowi Witkiewiczowi, że opuszcza się jako lekarz Witkiewicz. Nie?
Ja podałem tutaj między innymi, znaczy na razie podałem przykład pana prezydenta Szołomeja, dlatego że zastanawiam się, czy też w tej rozmowie o pieniądzach można mówić o jakimś zestandaryzowaniu, ustandaryzowaniu stawek tego, że każdy wybierając daną specjalizację może się spodziewać takich, a nie innych zarobków, czy też trochę jest tak, że to jednak rynek dyktuje warunki i to jest po prostu wolna amerykanka, a jak lekarz da radę, to pracuje w 5 miejscach i po prostu wyciąga tyle ile się da. Andrzej Kilianek, jak pan na to patrzy?
Jedno słowo o panu prezydencie Szołomeju. Ja myślę, że gdyby nie to, że pełni funkcję prezydenta, w ogóle byśmy nie postrzegali tego wynagrodzenia w kategorii kontrowersyjnego, bo tak po prostu zarabiają lekarze. Natomiast pytanie pojawia się i to już powinno być w interesie organu prowadzącego, czyli Urzędu Marszałkowskiego, żeby sprawdzić, czy pan prezydent faktycznie te godziny przepracował, bo trudno mi sobie wyobrazić, no albo jestem w urzędzie, albo jestem w szpitalu, tak? To jest rzecz jedna. Natomiast co do dorobku i zasług dla medycyny czy dla służby zdrowia pana prezydenta nie mam żadnej wątpliwości, tym bardziej, że on faktycznie pomagał nam i angażował się w proces chociażby rozpoczęty chyba w grudniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, szczepień, co było też dla nas bardzo, bardzo potrzebne, tak?
Wałbrzych jako miasto było liderem w pewnym momencie.
Było liderem, dlatego że stworzyliśmy taką możliwość, ale trzeba tutaj podkreślić, że pan prezydent Szołomej wziął na siebie jakby po prostu tą pracę także fizyczną, po prostu szczepienia ludzi, udostępnili nam miejsce w starej kopalni, gdzie mogliśmy te szczepienia wykonywać i tam przyjeżdżały największe partie szczepionek. Natomiast jeżeli chodzi o te
standardy,
o których pan mówi, to my wpadliśmy trochę w taką pułapkę, uważam, niestety, bo chciałbym powiedzieć, że to reguluje rynek, tak jak pan przed chwilą powiedział, natomiast no, pamiętajmy, że szpitale często albo są miejskie, albo Urzędu Marszałkowskiego, albo
prywatne,
albo powiatowe, są jeszcze prywatne, no i mamy przepychankę i te przepychanki, które dzisiaj mamy, które obserwuję, przepychanka w domyśle walka o personel medyczny, no wiąże się z tym, że podbijam stawkę o 10 zł na godzinę, o kolejne 10, tak? I przechodzą z miejsca w miejsce i to robimy sami sobie, tak?
Takie mam teraz, przepraszam.
Jeśli mogę, ja ten przykład, który zawsze odnoszę i to zawiesza pewną dyskusję. Pensje piłkarzy. Nie?
Właśnie, to
jeśli
to
przyjmiemy,
powiedzieć,
że ci wybitni lekarze to są tak jak wybitni piłkarze, to powiem, że w tym momencie, jakbyśmy porównali z naszymi piłkarzami, to nie są jakieś przerażające sytuacje i społecznie to jest akceptowane. Nie?
I trochę to tak wygląda. Właśnie to chciałem powiedzieć, że na rynku służby, w ogóle w tej branży służby zdrowia, powoli zaczyna to tak wyglądać jak w klubach piłkarskich. To znaczy, kto ma większy budżet, ten po prostu bierze tych najlepszych i ten dyktuje warunki na rynku. Dziś Dziennik Gazeta Prawna poinformował, że mediana zarobków lekarzy wynosi w Polsce około 17 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pielęgniarki zarabiają prawie 3 razy mniej, bo jest to niespełna 6 tysięcy złotych. Fizjoterapeuci jeszcze mniej, bo 3600 złotych. Dziennik podaje też, że lekarki zarabiają średnio 66% tego, co lekarze. No, wydaje się, że jednak też no jest naprawdę sporo do zrobienia, bo jak patrzymy na takie dane i te dane do nas docierają, jakbyśmy sobie popatrzyli tak na spokojnie na kartce i wynotowali te liczby, to mamy lekarzy, którzy oczywiście są na szczycie tej drabiny, ale zaraz potem mamy pielęgniarki i masę innych specjalizacji. No oni jednak widać tutaj wyraźnie odstają. Czy panów zdaniem to jest tak, że sprawa jest przegrana, czy to też za jakiś czas się zmieni i oni też mogą liczyć na lepsze zarobki?
Ja tu może jeszcze wcześniej chciałem zwrócić uwagę na dwa elementy. Mianowicie myślę, że bardziej do rozstrzygania jest problem pracy jakby etatowej i w związku z innymi działalnościami tych osób, nie? Bo to powoduje ten system, bo są systemy, gdzie jak się pracuje w szpitalu, to wyłącznie tam, nie? Więc tutaj mamy pewną słabość. Natomiast jeśli chodzi o te porównania innych grup zawodów medycznych, to można powiedzieć, że ten deficyt lekarzy spowodował, że no, mają mocną kartę przetargową. Ja przypominam sobie, w latach 90. jako gmina prowadziłem szpital dobrowolnie, co się trochę dziwnym wydaje nieraz, ale zastaliśmy załogę 400 osób, w tym 36 lekarzy. I jak była dyskusja o redukcji, to pielęgniarki mówiły, dlaczego tylko my, a lekarzy nie. A żartem można było odpowiedzieć, że lekarzy, gdybyśmy od razu dostali drugie tyle, to byśmy zatrudnili, nie? Natomiast po 7 latach już było tylko 200 pracowników, w tym 36 dalej lekarzy. A teraz jeszcze problem pozyskania na prowincji, nazwijmy, lekarzy jest jeszcze większy, nie? Także tutaj myślę, że siła oprócz merytoryki, umiejętności, wkładu, żeby się wyuczyć tego zawodu, jednak no, siła jakby taka negocjacyjna. W tej chwili wobec COVID-u również te inne grupy uzyskały siłę negocjacyjną, tym bardziej, że wiem, że skądinąd na przykład kiedyś słyszałem dyrektora Pobrotyna, że 2 autobusy pielęgniarek z Ukrainy od razu by zatrudnił na przykład. Nie? Czyli takie niedobory również w tych zawodach są, no, występują w tej chwili.
Są. Między innymi dlatego był nam potrzebny szpital tymczasowy. Byliśmy atakowani o lokalizację, ale to, że to była hala, też pozwalało nam w pewien sposób ograniczyć liczbę tego personelu, czy inaczej pielęgniarki były w stanie obsłużyć większą po prostu część ludzi, liczbę ludzi, dlatego że to jest wielka hala, która mieści w sobie łóżka i one są ustawione tak, żeby można było mieć pogląd na wszystkie z nich. Także to też było z taką myślą robione rozwiązanie, ale pan mówił o rotacji personelu, że są systemy, w których nie ma przyzwolenia na pracowanie w kilku placówkach medycznych. Była taka próba przy okazji COVID-u, kiedy tworzyliśmy przepisy sanitarne, żeby pielęgniarki nie pracowały między szpitalami, bo po prostu przenosiły nam COVID-a wśród personelu medycznego, a my wtedy jeszcze nie mieliśmy szczepionek i nie znaliśmy tego wirusa. To spotkało się z wielkim sprzeciwem branży, mimo COVID-u, mimo zagrożenia. Nie godzili się po prostu, żeby zabrać im możliwość pracowania w kilku szpitalach.
Wejdę w słowo. Myślę, że taki bunt to była jedna sprawa, ale druga sprawa też była taka, to przyznawali dyrektorzy i ludzie, którzy układali grafiki, że gdyby nie ta rotacja pielęgniarek, to oni w ogóle by tych grafików nie spieli, bo po prostu tych pielęgniarek nie było.
Tylko my mieliśmy wtedy taką sytuację, że o tym się nie mówi, ale niestety albo niestety te szpitale, głównie te powiatowe, mniejsze, po prostu się zamknęły, w pewnym momencie przestały przyjmować pacjentów i białych, i czerwonych. Karetki stały przed szpitalami, dlatego że oni bali się wpuścić pacjenta. Czasami to wynikało z tego, że po prostu nie miał kto tego pacjenta obsłużyć, bo lekarz musiał być w swoim podstawowym szpitalu i go nie było w powiecie, bo tak to dzisiaj wygląda, a czasami po prostu obawiali się, że pacjent jest czerwony, bo nie mieliśmy jeszcze wtedy szybkich testów. Trzeba było robić testy w szpitalu i się obawiali tego, tak?
Kilka dni temu dziennik Wałbrzych podał taką informację, a propos Wałbrzycha swoją drogą, dziś mocno regionalne wydanie naszego programu, że oto wałbrzyski szpital szuka internisty, pediatry, anestezjologa, chirurga, pielęgniarek, pielęgniarzy, a nawet koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego. My na antenie Radia Wrocław regularnie mówimy o tym, że brakuje lekarzy. Nie tak dawno szpital w Legnicy oferował ponad 50 tysięcy złotych też. Już nie chcę teraz zmyślać, bo po prostu nie pamiętam, ale poszukiwano lekarza, któremu proponowano 50 tysięcy złotych i go nie znaleziono. W związku z tym z jednej strony mówimy właśnie o tych zarobkach, o naprawdę ogromnych kwotach, relatywnie bardzo dużych, myślę, dla przeciętnego Kowalskiego, a z drugiej i tak jest problem, żeby znaleźć ten personel.
I proszę zauważyć, na wejściu jakby w ciemno, bez dorobku 50 tysięcy, a tutaj mówimy o ludziach, o ugruntowaniu umiejętnościach, u których ludzie chcą się leczyć.
Czy widać jakieś rozwiązanie tej sytuacji, żebyśmy tę część programu skończyli jakąś puentą?
Proszę.
Na razie chyba ciężko, chociaż wiem, że Uniwersytet Medyczny zwiększył nabory studentów, no i mamy nadzieję, że będziemy mieli więcej naszych lekarzy. Ja już nie mówię o ewentualnych elementach zewnętrznych, ale na szybko to można tak to podsumować. Niestety, jak się mówi o rynku pracownika albo pracodawcy, to tu mamy rynek pracownika bardzo preferujący pracownika.
Ja myślę, że środowisko medyczne i też akademickie z tego obszaru bardzo mocno pracuje na to, żeby ta sytuacja była korzystna cały czas dla personelu po prostu i nie dziwię się temu, szczerze mówiąc. Natomiast przy wojewodzie powstał zespół, który do 15 teraz września, jestem członkiem tego zespołu, musimy wysłać rekomendacje do planu transformacji dla ministerstwa i niebawem zapewne ministerstwo zaproponuje reformę służby zdrowia.
No to tutaj stawiamy przecinek i za kilka minut wracamy do rozmowy. Micro Music, piosenka o tytule Na krzywy ryj. No ciekawe, co autorka miała na myśli. Może nam słuchacze podpowiedzą, może kiedyś autorka nam zdradzi, czyli Natalia Grosiak. My w Radiu Wrocław wracamy do rozmowy o służbie zdrowia. Trochę powiedzieliśmy o zarobkach, a teraz powiemy o tym, czyli o czymś, co jest niezbędnym elementem w służbie zdrowia, mianowicie szeroko pojętym pogotowiu, karetkach. Wydaje się, że zarobki to jedno, ale organizacja pracy w pogotowiu i zarobki ratowników to drugie, a może przede wszystkim priorytet. Dlaczego panów zdaniem coraz częściej zwyczajnie brakuje karetek? Dlaczego musi pomagać straż pożarna albo lotnicze pogotowie ratunkowe?
Jeśli mogę, bo z racji pełnionej funkcji wojewody miałem, powiedzmy, styczność, wtedy to transport sanitarny jeszcze się kiedyś nazywało, czy pogotowie, teraz bardziej ratownictwo medyczne. Więc powiem tak, pierwsza uwaga to absolutnie byłem przeciwny prywatyzacji ratownictwa czy pogotowia w owym czasie i to powinno być w rękach państwa. Co więcej, tak samo, ponieważ dzisiaj są przy porządkowaniu u marszałka, to uważam, że powinni być przy wojewodzie, a dalej idący wniosek byłby przy straży pożarnej. Proszę zauważyć, jaką ewolucję zrobiła straż. Straż pożarna to już jest ratownictwo i tym elementem ratownictwa powinno być ratownictwo medyczne. Oczywiście Drugą przesłanką jest to, że kiedyś zawsze jeździł lekarz, nie? W tej chwili już nie jeździ lekarz, czyli
bardzo
nie
rzadko.
Ma, no albo tak. Więc myślę, że konstrukcja tej służby, bym tak powiedział, w układzie takim jak Straż Pożarna i pewne przywileje, które tam są, które ściągają tych ludzi do tego zawodu, być może byłoby rozwiązaniem, a mogę powiedzieć, że Wrocław może być dumny, czy Dolny Śląsk, z obiektu na Borowskiej, gdzie mamy to Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiadamiania Ratunkowego i myślę, że to jest miejsce, które powinno odpowiadać za te rzeczy.
Dzisiaj trudno mi mówić, bo tak zaczął pan, że karetek zaczyna brakować, czy coraz częściej brakuje. No już półtora roku borykamy się z pandemią koronawirusa i niestety te wyjazdy były o wiele częstsze, w jeszcze cięższych warunkach, bo musieli wjeżdżać w kombinezonach. Te karetki musiały być jeszcze dezynfekowane przy tej okazji, tak? Natomiast przestoje chociażby na SOR-ach, to jest to, z czym się borykaliśmy, chyba można powiedzieć nawet przed epidemią, że te SOR-y na Dolnym Śląsku akurat to przydałoby się zwiększyć wydajność, ale z pustego i Salomon nie naleje, niekoniecznie mówię o pieniądzach nawet tutaj w tej chwili, tylko chociażby o personelu. Jeżeli chodzi o karetki, czy ratownictwo medyczne, to myślę, że tutaj Dolny Śląsk też jako tako nie ma za bardzo problemu, dlatego że mamy bardzo dużo pracowników etatowych. Tak? U nas praktycznie nie występuje problem dzisiaj dla wielu pracowników kontraktowych, bo to oni podnoszą głos najczęściej i walczą o to, żeby lepiej zarabiać i ten protest, który będzie miał miejsce w sobotę, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Dokładnie tak, przynajmniej takie są zapowiedzi.
Tak, to między innymi o te wynagrodzenia pracowników kontraktowych.
No ale czy faktycznie tak jest, że nawet nie powiem, że tych karetek nie brakuje, co brakuje jakiejś takiej koordynacji, no bo kto właściwie dzisiaj formalnie odpowiada za pogotowie?
No, podlega Urzędowi Marszałkowskiemu, czyli samorządowi województwa i w tym momencie rzeczywiście, a odpowiedzialność i instrumenty pewne są po stronie rządowej i dlatego mój postulat...
No właśnie, z jednej strony, przepraszam, że wchodzę w słowo, to o czym pan powiedział, tak, a z drugiej no wydaje się, że należałoby to jakoś przeformatować. Zresztą takie zapowiedzi padają już od dawna. Tu zwracam się do Andrzeja Kilianka, który jest z kolei przy panu wojewodzie. Jest pan bardzo blisko, praktycznie w centrum. Czy ma pan takie wrażenie, poczucie, że coś się w tej sprawie wydarzy, powinno się wydarzyć, czy w sumie tak, jak jest na Dolnym Śląsku, to jest okej. Okay.
Ale mówimy o zmianie systemu właścicielskiego?
Tak,
czy...
tak. I co za tym idzie całej
bardziej
organizacji?
Bardziej odpowiedzialności.
No, to się z tym wiąże oczywiście.
To już drugie pytanie. Zastanawiałem się, jak to odpowiedzieć na pierwsze.
To jest dynamiczny program, jak zawsze.
muszę teraz pozbierać myśli. Ja nie spodziewam się zmiany struktury właścicielskiej. Natomiast propozycja tutaj przez pana z Koalicji Obywatelskiej uważam ciekawa i w teorii przynajmniej porządkuje nam pewien system odpowiedzialności, tak jak panowie mówicie. Natomiast ten problem, który my mamy, i to jest, odnoszę się już do pierwszego pytania, bo jedno wynika z drugiego, który nam wyszedł w COVID-zie, to była kwestia na przykład kierowania pacjenta karetką do najbliższego szpitala. Tak, to jest zapisane w ustawie i on musi się trzymać tych formalnych elementów, żeby nie narażać się na odpowiedzialność karną w razie tam tragedii, która by się wydarzyła
wypadku
w karetce. Tak? I później nikogo nie będzie interesowało, czy ma obawy uzasadnione ratownik medyczny, że nikogo nie będzie interesowało, czy prokuratora nie będzie interesowało, czy on postępował tak, żeby tego człowieka ratować, ale się nie udało, tylko będzie go interesowało, dlaczego postępował niezgodnie z procedurą na przykład. I to jest to, co uważam nas w pewnym sensie ogranicza i stwarza problemy później przestoję chociażby na SOR-ach i mam nadzieję, że ta reforma systemu służby zdrowia, która już niebawem zapewne zostanie ogłoszona, będzie odpowiedzią na między innymi na tego typu problemy.
Jeśli może, bo tu padło jakby, że swoją wypowiedzią reprezentuje Koalicję Obywatelską, akurat w tej tematyce być może przeważają tu moje osobiste doświadczenia w tej 30-letniej drodze zawodowej, bo jako burmistrz prowadziłem dobrowolnie 7 lat szpital jako organ bez długów. Później byłem przewodniczącym Komisji Zdrowia Sejmiku Wrocławskiego i wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego. No później wojewodą, czyli z innej strony również ten problem. Także ja patrzę też jako pewien praktyk rozwiązujący problem, który występuje i chciałbym to oderwać jakby od takiego myślenia politycznego i teraz powiem coś a propos reformy ochrony zdrowia. Więc powiem tak, moje ugruntowane zdanie łącznie z epizodem poselskim jest takie, że wszystkie rządy po roku 90 nie brały się za ten temat, próbowały jakby przeżyć ten okres swojej odpowiedzialności i nie ruszyć tematu. I to dotyczy po prostu wszystkich. Natomiast druga uwaga, która się może przydać, jeśli w końcu, jak to się mówi, będzie jakaś reforma, to jest taka rzecz, że wraz z pieniędzmi muszą być na wadze dwie rzeczy. Nie? Tu z jednej strony poprawiamy system łącznie z płacami, nie? A z drugiej strony go urealniamy do dzisiejszych potrzeb. Niestety nieraz jest tak, że załogi, to nie tylko w służbach medycznych, ale myślę, że wszystkie, w negocjacjach mówią o pewnych przywilejach czy dodatkowych. Natomiast stare, że tak powiem, negatywne skutki, które już nie mają miejsca, mówią, że to jest nasz przywilej, który obowiązuje. Podam krótki przykład, jak jeszcze rentgeny były bardzo szkodliwe dla obsługi. One miały tam przywileje chyba 6 godzin pracy, dodatków, nie? Teraz rentgeny już są zupełnie inne, a jakby mówimy, ale tamto jest naszym przywilejem, nie? Więc mówię o tym, że ta reforma musi ten system zrównoważyć po prostu.
Ja mam przed sobą dane. Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w tej chwili nieobsadzonych jest około 25% karetek, czyli 1/4. No to robi wrażenie jednak, daje obraz tego, co się dzieje i portal Money.pl przywołuje chociażby historię z Warszawy, gdzie w środku miasta lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, dlatego że karetek dostępnych nie było, a trzeba było szybko pomóc pani, która dostała udaru. Tutaj padła informacja o tym, że na najbliższy weekend zapowiadany jest protest ratowników. Czy ratownicy mają szansę na to, że te zarobki faktycznie wzrosną, bo to też z kolei dzisiaj już padło. Faktycznie jeśli przepracują 400 godzin w miesiącu, co jest dla mnie jakąś abstrakcją, że można tyle godzin wyjeździć w karetce, no to faktycznie jakaś pensja na koniec miesiąca się uzbiera, ale wydaje się, że nawet nie ma czasu, żeby się ucieszyć się z tej kwoty, która się pojawia na koncie, bo po prostu nie ma życia takiego codziennego, to taki ratownik.
Tutaj drobne zastrzeżenie, bo jeśli mówimy o tym, że te 400 godzin ma poprawiać zarobki, to jesteśmy przeciw, nie? Natomiast jeśli mówimy o czasie specjalnym, covidowym, potrzebach chwilowych,
oczywiście,
no to patrzymy na to trochę inaczej. No.
Czy będą podwyżki? Czy powinny być podwyżki?
To już jest potwierdzona informacja bodajże z Skarpacza, z naszego forum ekonomicznego. Minister Kraska mówił o tym, że wycena dobo karetki została podniesiona o 1000 albo o 1400 zł. Także teraz pytanie, jaka część z tej kwoty trafi do ratowników, bo na pewno oni będą oczekiwali, że ta wycena spowoduje też podniesienie ich wynagrodzenia. Przy czym to, o co dzisiaj ministerstwo O to w ogóle, o co Ministerstwo Zdrowia poprosiło, to, żeby dzisiaj do godziny 22 wysłano sprecyzowane oczekiwania, czyli żeby były konkrety, żebyśmy mogli policzyć, ile postulaty środowiska medycznego kosztują, żebyśmy wiedzieli, w jakim punkcie stoimy i jak rozmawiać. Myślę, że takie sprecyzowane oczekiwania wpłyną. Ale no, zobaczymy, co przyniesie czas. Wydaje mi się, że ten protest, o którym mówimy w sobotę, ma na celu jakby ugruntować pozycję albo poprawić pozycję negocjacyjną środowiska medycznego względem rządu po prostu.
No to stawiamy kolejny przecinek i za chwilę wracamy do rozmowy. Happy Set, wszystko jedno, Kuba Kawalec i jego zespół na antenie Radia Wrocław. To już ostatnia część naszego spotkania i pytanie o czwartą falę pandemii, która, no można myślę śmiało powiedzieć, już dotarła do Polski. Czy my jesteśmy na nią przygotowani? Czy za kilka dni, a może tygodni, może lepiej w ogóle, ale jednak chyba wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że nie oszukamy rzeczywistości i przeznaczenia. Czy my jesteśmy na nią przygotowani? Tak, to jest moje pierwsze pytanie. Andrzej Kilianek.
Ja uważam, że byliśmy przygotowani już do drugiej, a na pewno do trzeciej fali epidemii. Pierwsza fala to było 600 zachorowań dziennie, także chyba nie można mówić, że to była fala, ale no, numeracja została, tak? Zostało poczynionych mnóstwo inwestycji, mnóstwo pieniędzy wydano na to, żeby tą infrastrukturę dostosować. Naszą słabością na pewno jest personel medyczny, o którym rozmawialiśmy tutaj przez cały program, przy czym dzisiaj gdyby się tak zdarzyło, a może się zdarzyć, bo widzimy już w Niemczech jest 12 razy więcej zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców niż w Polsce, czyli proporcjonalnie, no to jakby to powiedzieć, ta fala do nas dotrze, ale te 30 tysięcy zachorowań, gdyby się powtórzyło, już nie będzie aż tak przerażało, dlatego po prostu, że dzięki szczepieniom będzie mniej osób w szpitalach i to jest dla nas najbardziej w tej chwili istotne, żeby jak najwięcej ludzi zachęcić do szczepienia, bo to naprawdę ratuje zdrowie i życie.
Dlaczego my się nie chcemy szczepić?
No to jest pytanie, tak.
To jest właśnie też moje drugie pytanie.
W środowisku, w którym się obracam, praktycznie wszyscy ludzie są zaszczepieni. Wręcz, jak był tam chyba w czerwcu się tak dopiero odblokowało, wręcz próbowali załatwić sobie, w cudzysłowie, szczepienie szybciej. Natomiast tu się nagle okazuje, że są osoby, które w ogóle nie mają... I tu nawet bym się nie przerażał, że są, tylko w takim procencie, nie? Że to jest niestety dramatyczne, bo chyba potrzebowalibyśmy około 20% więcej, nie?
No, dzisiaj mamy 19 milionów Polaków w pełni zaszczepionych, czyli obiema dawkami. Oczywiście, że to jest za mało, żeby zwalczyć epidemię, tylko że...
Albo ograniczać rozprzestrzenianie się.
Tak, tak jest. Natomiast musimy też zwrócić uwagę na to, co mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia i on zauważa, że te bogatsze kraje po prostu kanibalizują w pewien sposób te biedniejsze i niestety to nie sprzyja zakończeniu epidemii czy zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Kraje takie jak Polska i nie tylko zaczynają wspomagać, wysyłać za granicę szczepionki do biedniejszych krajów, ale mamy taki dwugłos. Z jednej strony mówi się, co tam też uważam nie pomaga, że musimy się szczepić trzecią dawką, bo dwie to za mało. Z drugiej strony mówi szef Światowej Organizacji Zdrowia, nie przesadzajcie z trzecią dawką. Ona wcale nie jest niezbędna. My potrzebujemy, żeby tą pierwszą i drugą dostali ludzie w biedniejszych krajach, bo to jest kluczowe dla zahamowania pandemii koronawirusa. Także to są problemy globalne.
No ale...
Jeszcze jednym zdaniem. Musimy kończyć, ale bardzo proszę.
No ale z drugiej strony myślę, że trzecią dawkę powinna pewna grupa osób dostać, chociażby ci, którzy pracują przy ratowaniu ludzi. No i ludzie najbardziej zagrożeni, tak jak kiedyś się mówiło, że są osoby, które są szczególnie zagrożone, jeśli chodzi o skutki koronawirusa.
Kończymy. Szczepmy się. Zdrowia życzymy, kłaniamy się. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość, Aleksander Marek Skorupa, Koalicja Obywatelska, Dariusz Wieczorkowski, Anita Janczak. Mówimy dobranoc i do usłyszenia jutro.
Dobrego wieczoru.